Kiedy się stanie przed Bazyliką Bożego Narodzenia w Betlejem, ale w zasadzie z każdego miejsca w Betlejem można to zobaczyć, i popatrzymy w kierunku południowym, jak już zaczyna się pustynia, potem schodząca tam w kierunku, jak płynie Jordan i potem dalej Morze Martwe, to pośród tej takiej lekko pofalowanej równiny można zobaczyć wybijający się tak ostro w niebo stożek, sztucznie usypaną górę. To jest Herodion, prywatna rezydencja króla Heroda Wielkiego, jedna z jego ulubionych miejsc, w którym przebywał, tak bardzo ulubiona, że po śmierci kazał się tam pochować. Tam był jego grób. Dopóki jakieś 70 lat po śmierci powstańcy żydowscy nie weszli do twierdzy i nie wyrzucili szczątków króla, nie sprofanowali ich, to właśnie tam był grób Heroda Wielkiego. To jest zdumiewające, że z miejsca, w którym Słowo przyszło na świat, król życia, książę pokoju, w zasadzie nie jest to daleko, na odległość 1,5 godziny marszu może, na piechotę, jak człowiek by się tak spiął. Można zobaczyć miejsce, w którym spoczął ten, który go prześladował. Nie jest daleko z groty betlejemskiej do Herodionu. Wtedy nie było daleko. I w dalszym ciągu daleko nie jest. Co nam bowiem mówi ta dzisiejsza uroczystość? Ona zapowiada dwie prawdy. Po pierwsze, pojawieniu się Syna Bożego na ziemi, narodzeniu się Jezusa, od samego początku towarzyszy olbrzymi ludzki wysiłek, aby zwiększyć przemoc albo dokonać manipulacji. Jak czytamy Ewangelię, widzimy. Jezus w Herodzie budzi strach. A skoro budzi strach, zatem należy się go pozbyć. Ta rozmowa pomiędzy mędrcami a Herodem do złudzenia przypomina rozmowę, która będzie miała 30 lat później, kiedy Jezus będzie rozmawiał z Piłatem. Tak samo jak Herod, tak Piłat nic nie będzie rozumiał. A ponieważ nic nie będzie rozumiał, będzie próbował wtłoczyć Chrystusa w swoje ciasne pojęcia. Król żydowski, ktoś, kogo należy usunąć, kto jest zagrożeniem dla porządku publicznego, byleby tylko nie nawiązać relacji, byleby tylko nie zobaczyć w Chrystusie, już nie mówię Boga, ale przynajmniej człowieka. Ale ten pochód będzie też, prób zawładnięcia Chrystusem będzie szedł w tym kierunku, żeby Pana Jezusa wykorzystać. Pamiętamy w Ewangelii Janowej, chociażby jest to pisane, że jak ludzie zobaczyli, że Jezus rozmnożył chleb, to chcieli go porwać, żeby go obwołać królem. Zresztą co jakiś czas próbuje się Jezusa obwołać królem, tak jakby tym królem już nie był. A zatem wykorzystać go do własnych celów, może jakiegoś powstania, może zaprowadzenia jakiegoś porządku w kraju, może się do czegoś przyda ten Syn Boży, może da się go jakoś wykorzystać. I wobec tej wielkiej brutalności świata, który próbuje Syna Bożego albo usunąć, albo wykorzystać do własnego celu, Jezus w żadnym razie nie odpowiada podobną agresją. Nigdy. Ani wobec Heroda, ani wobec ludzi, którzy próbowali go obwołać królem, ani wobec Piłata, ani wobec szeregu innych ludzi, także wobec nas, którzy czasami próbujemy go albo usunąć ze swego życia, albo zastąpić jakąś marionetką, ale nie Synem Boga Żywego. I dlatego właśnie nazwa tej dzisiejszej uroczystości to Epifania, objawienie. Człowiek ma tendencję, żeby to, czego nie rozumie, zastąpić czymś zrozumiałym. Nie rozumie Boga, czego Bóg od niego chce, to sobie zawsze wykuje jakiegoś cielca. Zrobi sobie jakiegoś bożka, któremu będzie nawet oddawał hołd, ale którego nie zbawi, nie uratuje, bo nie jest Bogiem. A Bóg w odpowiedzi na to chce się objawiać, mówić, kim jest, przemawiać do ludzkiego serca. Do serca, czyli do tego, co w nas najbardziej prawdziwe, wrażliwe, co najbardziej w nas delikatne, co wymaga ochrony, ale też do tego, co w nas najbardziej żywe, do tego, co sprawia, że nasze życie w ogóle się toczy, a co często chowamy tak głęboko, bo nie wiemy za bardzo, co z tą naszą ludzką wrażliwością, delikatnością zrobić. Ale do tego właśnie chce przemówić Bóg. Pomiędzy Betlejem a Herodionem nie jest długa droga. Pytanie, w którym miejscu będziemy chcieli mieszkać? Przy grocie narodzenia czy w twierdzy, żeby oglądać Boga z dystansu i w odpowiednim momencie spróbować Go sobie podporządkować? Ale dzisiejsza uroczystość mówi nam również o tym, że to poznanie Boga, który się objawia, to właśnie pokazują nam mędrcy jako druga strona medalu. To jest droga, to jest pewnego rodzaju proces. Boga nie poznaje się w sensie dokonanym nigdy, ale Boga poznaje się z Nim w ciągu długich lat. To jest cały proces życia. Dziękujmy Panu Bogu za to, że nam się objawia. Czyli, tak mówiąc kolokwialnie, że chce z nami być. Chce, żebyśmy Go znali. Opowiada nam o sobie rzeczy, które są ukryte od założenia świata, jak mówi psalmista. Chce się z nami podzielić tymi tajemnicami. Bóg, który chce być znany. My często się chowamy, prawda? Przybieramy maski, udajemy kogoś innego niż jesteśmy, a Pan Bóg ma to do siebie, że chce być poznany. I jakby nie robi z tego problemu, tylko nam te tajemnice swoje daje do ręki. Pytanie, czy właśnie będziemy siedzieć w Herodionie i tam kombinować, co z Panem Bogiem zrobić, czy te tajemnice rzeczywiście dotkną naszego serca i zostanie ono przemienione. Ale dziękujemy też Panu Bogu za to, że nas powołuje do swojej służby i za to, że daje siłę wytrwania, siłę do wytrwania w Jego służbie. Nie tylko powołuje i zostawia, ale również daje siłę wytrwania.